Witajcie w podcaście o kawie. Wspólnie z gośćmi opowiem o festiwalu Two Coffee Jams, który za kilka dni w Bratysławie. Polskę będą reprezentowali m.in. Marcin Zakrzewski, Kamil Zalewski i Jarek Ziółkowski. I to właśnie ich usłyszycie w odcinku. Opowiedzą o swojej roli, a dodatkowo Kamil i Jarek o planach na sprzedaż swoich kaw za granicą. Być może wkrótce poza Polską pojawi się więcej kaw z naszego kraju. Trzymamy kciuki. W rozmowach wspominamy też o festiwalu Parzymy Przelewamy. Ten festiwal w ostatni weekend maja w Katowicach i mówimy też o regionalnych eliminacjach do Mistrzostw Polski Aeropress. O każdym wydarzeniu, również o Coffee Champ, znajdziecie więcej informacji na stronie podcastokawie.pl. Mam też prośbę, dołączcie do naszego newslettera. Aktualnie co dwa tygodnie piszemy do Was o tym, co ciekawego dzieje się w branży. Polecamy nowe kawiarnie na lato i kawy z zaprzyjaźnionych palarni. Zapraszam do rozmowy. Paweł Kwiatkowski.
Partnerem odcinka podcastu jest kawa.pl. Sklep z ekspresami, akcesoriami i świeżo paloną kawą. Sprawdź na kawa.pl. Po co szukać?
Dzień dobry, cześć Marcin.
Dzień dobry, cześć Paweł.
Jest okazja, żeby porozmawiać, bo jedziesz na Słowację.
Tak, dokładnie. 18 maja wybieram się na festiwal Two Coffee Champs, który organizuje Rose Different. No, a takim przedstawicielem Rose Different, głównym organizatorem jest Mario Adamczyk, mój kolega z Mistrzostw Świata Aeropress.
Pisał do mnie właśnie i przysłał trochę informacji. No i stąd dalej pomysł, żeby poopowiadać o wydarzeniu. Mówiłeś, 18 maja wybierasz się, a 19 maja rozpoczyna się festiwal.
Tak, dokładnie. Festiwal trwa 3 dni, 19, 20, 21 maja, czyli piątek, sobota, niedziela w Bratysławie.
I masz podwójną misję.
Nawet trójną tak naprawdę, bo po pierwsze jadę, i to był główny powód wyjazdu, jadę jako sędzia Mistrzostw Słowacji Aeropress, więc będę wybierał ich nowego reprezentanta na Mistrzostwa Świata, które w tym roku będą odbywać się w Melbourne. Do tego będę brał udział w zawodach takich troszkę oryginalnych, gdzie główną nagrodą jest wyjazd na plantację kawy do Kolumbii na 10 dni. No a przy okazji też dostęp do prowadzenia warsztatu parzenia właśnie Aeropressu, więc również będę prowadził dwie tury warsztatu parzenia Aeropressu.
Jeśli chodzi o sędziowanie, no to taki standard jak w Polsce. Trzech sędziów ocenia kawę zaparzoną w Aeropressie?
Tak, raczej te zasady Aeropressu raczej są takie same wszędzie. Więc tak, trzech sędziów na 3-4, tak zwane first impression po prostu i tą filiżankę, którą po prostu chcemy po tym pierwszym łyku wypić do końca, wybieramy jako tą, która przechodzi do kolejnej rundy. No i tak z rundy do rundy, aż do finału, aż do wyłonienia pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca.
Na Słowacji chyba nie ma regionalnych, prawda, eliminacji?
Nie ma. Znaczy z tego, co widziałem, te miejsca rozchodzą się też dosyć szybko, ale jest jedne zawody, jest 36 osób, jak dobrze kojarzę, tak, 36 osób startuje w tym roku na Słowacji. Zobaczymy, jaki tam będzie poziom, jaki będzie poziom parzenia tych kaw na Słowacji.
To bardzo taka złożona impreza, ten Two Coffee Champs, bo rozmawiałem też z Jarkiem Ziółkowskim, który będzie jako palarnia bracia Ziółkowscy, będą, można powiedzieć, reprezentować Polskę. Tam atrakcje są rozłożone na te 3 dni.
Ten festiwal też jest troszkę inny niż takie nasze polskie festiwale kawowe, ale już gdzieś kiedyś rozmawiałem chyba z Darią z La Kawy i wiem, że na temat tego festiwalu i też mówiła, że w Czechach też te festiwale wyglądają podobnie, więc może ten czechosłowacki klimat jest właśnie taki, że tak, że można albo wystawiać się na 3 dni festiwalu, albo na 1 dzień, albo właśnie na same cuppingi, czy takie espresso brewery i tylko w ten sposób tak naprawdę tą kawę serwować. To, co jest też taką ciekawostką, przynajmniej było dla mnie trochę zaskoczeniem, że kawy tam się nie sprzedaje na stoisku, że kawy sprzedaje się przez sklep festiwalowy i tak naprawdę wejście na festiwal jest biletowane, ale w ramach tego wejścia tak naprawdę możemy dowoli chodzić po stoiskach i tak naprawdę dowoli pić, próbować kawy od każdej palarni.
To jest w ogóle ciekawe dla widzów, dla odwiedzających, no bo to powoduje, że warto każdego dnia zajrzeć na taki festiwal, no bo każdego dnia inne palarnie.
Tak, dokładnie. Raz, że każdego dnia inne palarnie mamy stoiska, dwa też te właśnie opcje z możliwością samego zrobienia cuppingu, czy wejścia na ten espresso, czy brewbar, czyli w palarni się przetoczy mnóstwo, chyba około 50, a może nawet i więcej. Więc tak, na pewno przyjście jednego dnia i przyjście drugiego dnia to będą całkowicie dwie różne wizyty, i na pewno dwa, nawet trzy dni różnych palarni, różnych kaw, różnych smaków, różnych ludzi, kontaktów i tak dalej.
No ale zmierzam właśnie w temacie tych atrakcji do twoich warsztatów. Co planujesz?
Dostałem propozycję sędziowania, też dostałem propozycję przeprowadzenia takiego warsztatu. Fajnie, zawsze jakieś doświadczenie. Mam dwa takie wejścia po 45 minut, jeśli chodzi o ten warsztat. Planowo ma to być 9 miejsc na każde wejście. Jak to będzie wyglądać? Tak naprawdę krótka historia Aeropressu w Polsce. Parzenie trzech różnych sposobów w Aeropressie. Gdzieś tam mam też z tyłu głowy, żeby zrobić takie wewnętrzne zawody na tych warsztatach z ludźmi, którzy w tych warsztatach będą brali udział. No i oczywiście historia o naszej polskiej metodzie 2-3-7, którą ja wygrałem, którą Sławek Saran tak naprawdę robił furorę w lundzie kompulsory na brewersach na świecie. Więc ostatniego dnia dwa razy dwie tury po 45 minut takich warsztatów Aeropressu z moją osobą.
Okej, no przed nami jeszcze taki bardzo ważny temat. Zawody, Brewers?
Brewers Showdown, dokładnie.
Bierzesz tak w nich sama udział?
Biorę udział i tak jak sama forma festiwalu jest dla mnie bardzo oryginalna, tak same zawody również są dla mnie bardzo oryginalnymi zawodami, z bardzo atrakcyjną nagrodą, bo raz, że Munek Komendante sygnowany właśnie tymi zawodami, no dwa, jest wyjazd na plantację kawy do Kolumbii, 10-dniowy, więc myślę, że dla każdej osoby, która jest w branży, wyjazd na plantację jest marzeniem, więc nagrody są bardzo atrakcyjne. A same zawody są taką mieszanką właśnie dwóch konkurencji, czyli Cup Tasters i Brewers Cup. Podzielone są na cztery rundy. Po każdej rundzie część osób odpada z dalszej rywalizacji. Pierwsza runda polega na taka w Cup Tasters. 5 zestawów, po 3 filiżanki. Wybieramy tą, która się różni, plus, co jest taką nowością, również dla mnie będzie nowością, czyli będą losowe aromaty. I też będzie trzeba rozpoznać, co to jest za aromat i ten aromat nazwać. No i najlepsze 24 osoby przechodzą do kolejnej rundy, czyli do parzenia kawy. Pierwsza część tego parzenia, pierwsza runda tego parzenia to jest imersja, czyli mamy tam Aeropress, French Press, Clever i nie wiem, coś jeszcze. Może Hario Switch, bo też by się w to wpisywał.
Będzie Kalita pojawiała się.
Kalita jest właśnie w tej drugiej rundzie, drugiej rundzie Brewers, a trzeciej ogólnie. I tam mamy już metody grawitacyjne, czyli będziemy mieć tą Kalitę, będziemy mieć Oreo, będziemy mieć V60. No i w ostatniej rundzie mamy, tej finałowej rundzie, gdzie będziemy mieli trzy najlepsze osoby plus czwartą losowaną z dziką kartą. Tą metodę parzenia już do wyboru przez zawodnika. Całkowicie dowolną. Mhm.
Takie ciekawe, dość złożone konkurencje, można powiedzieć.
Bardzo, bardzo, bardzo. Myślę, że trochę przypominające zasadami Aeropress, ale na pewno dużo bardziej rozbudowane. No i chyba też przez to moim zdaniem ciekawsze, ale zobaczymy w praktyce, jak to wszystko wyjdzie.
To jest pierwsza edycja zawodu.
Pierwsza. Wiem, że z Mario jestem w kontakcie od grudnia, listopada, chyba grudnia, albo grudzień, bodajże, na temat właśnie festiwalu i ta koncepcja się rodziła bardzo, bardzo długo, jak te zawody mają wyglądać, żeby, mówię, były i oryginalne, ale też oryginalne i bardzo ciekawe, no i przynajmniej w teorii na takie wyglądają.
Żałuję, że nie mogę jechać. Ta końcówka maja trochę inaczej już miałem zaplanowaną, ale no, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, jak organizacyjnie. No, mam wrażenie, że te zawody, ale też również te prezentacje palarni z takim dość dużym rozmachem. Zapowiada się duża impreza.
Tak, no też fajne jest to, że jest sporo palarni. No, dla mnie raczej wszystkie będą zagranicznymi palarniami, ale sporo spoza Słowacji są czeskie, są ukraińskie. No właśnie są też palarnie z Polski, bo na pewno będą właśnie bracia Żukowscy, będzie hype, więc to też myślę, że będzie bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, jak w tych różnych krajach tą kawę się wypala i na co tak naprawdę kładzie się główny nacisk przy paleniu tej kawy.
A jak swojej perspektywy odbierasz ten rynek słowacki i czeski? Mam na myśli takie porównanie do rynku polskiego.
Powiem, że szczerze za bardzo nie wiem i to też będzie dla mnie ten wyjazd też będzie dla mnie właśnie takim odkryciem tych rynków, ale wiem, że na pewno i w Czechach i na Słowacji jest sporo polskich palarni w kawiarniach. Więc liczę, że ten poziom będzie zbliżony do naszego, a może się okaże właśnie, że przez to, że polskie palarnie w tych kawiarniach są, to może nawet ten Polska będzie na wyższym poziomie niż Słowacja czy Czechy.
Wyjeżdżasz w czwartek, jedziesz autem?
Dokładnie, wyjeżdżam w czwartek, 18, nie wiem jeszcze o której godzinie, myślę, że nie wcześniej, o 12. Wracam w niedzielę 22 późnym wieczorem, więc pewnie po festiwalu, więc pewnie powrót do Polski będzie w godzinach około północy albo nawet i po północy, ale jeśli ktoś ma ochotę wybrać się czy w jedną stronę, czy w drugą, czy na całe te dni ze mną, to mam miejsce w samochodzie, zapraszam.
Życzę udanego wyjazdu, sukcesu przede wszystkim, no bo to byłoby doskonale, gdybyś wygrał tą pierwszą edycję.
Na to liczę, nie ukrywam, że na to troszeczkę liczę, że się uda.
Później do Kolumbii. Na plantację.
Do Kolumbii, dokładnie, dzisiaj nie w Kolumbii.
To dzięki, do usłyszenia.
Dzięki bardzo, cześć.
Kamil Zalewski dość niespodziewanie pojawia się na festiwalu w Bratysławie. Kiedy rozpoczynałem pracę nad tym odcinkiem, nawet nie spodziewałem się, że usłyszycie w nim Kamila. Posłuchajcie, skąd pomysł na to, aby Kamil wybrał się na Słowację.
Partnerem odcinka podcastu jest kawa.pl. Sklep z ekspresami, akcesoriami i świeżo paloną kawą. Sprawdź na kawa.pl.
Cześć, tak, no moja obecność tam jest dość randomowa, że tak powiem, ponieważ zgłosili się do mnie ze względu na to, że zostałem polecony przez Agnieszkę, która nie mogła się jednak tam pojawić i potrzebowali kogoś na jej zastępstwo na właściwie kilka rzeczy. Właśnie jedną z nich było sędziowanie, co zostało mi zaproponowane, głównie ze względu na to, że no mam już jednak jakieś tam doświadczenie z tym, co bardzo mnie cieszy, no bo dla mnie to jest super okazja zobaczyć, jak zawody wyglądają też od drugiej strony, zwłaszcza też, że za niedługo będę własne organizował. Własne, w sensie po prostu edycja Aeropress na Opolskie już się zbliża, więc idealny timing. Dodatkowo poza tym sędziowaniem w niedzielę będzie mnie można znaleźć w piątek i w sobotę na brewbarze. Początkowo miałem zajmować się espresso barem, natomiast finalnie będę na brewbarze, czyli będę parzył po prostu filtry. Zabieram ze sobą dwie albo trzy kawy. Wydaje mi się, że wezmę trzy, żeby było ciekawiej. Jedną z nich na pewno będzie moja najnowsza gejsza z Gwatemali. Jest to bardzo słodka, bardzo owocowa kawa, więc myślę, że idealnie też odzwierciedla to, co ja osobiście bardzo lubię w kawie. Planowałem też i na pewno wezmę też Kostarykę ze współpracy z Grounds Costa Rica od rodziny Alexis, ponieważ jest to już kolejna kawa, którą mam od tej rodziny, więc why not? No i jeszcze się zastanawiam, ale najprawdopodobniej wezmę jeszcze coś takiego po prostu dla przebicia klasycznego, jakąś Etiopię. No bo wiadomo, gusta są różne, a fajnie trafić do szerszego grona, no i też pokazać siebie właśnie w takiej części zagranicznej. Fajnie, bo też będzie na miejscu opcja sprzedaży paczek, w sensie nie przeze mnie, nie bezpośrednio ja, tylko dwie wybrane paczki mogą być sprzedawane tam z mojej strony na ich sklepie, więc bardzo fajnie. Mam nadzieję, że to będzie początek troszeczkę mojej zagranicznej przygody, ale muszę przyznać, że nie jest to pierwszy raz za granicą. W sensie Ranty International, ze względu na to, że w zeszłym roku udało mi się trochę pocztą pantoflową dzięki Łukaszowi, którego pozdrawiam, dotrzeć do Madrytu, gdzie w kawiarni Dosis można było złapać moje paczki kaw i też napić się moich kaw, zarówno na espresso, jak i na jakichś ręcznych przelewach. I szczerze mówiąc, no, bardzo bym chciał, żeby to tak się powoli rozwijało, natomiast póki co podchodzę do tego dość ostrożnie, ze względu na to, że po prostu logistyka, to myślę, że dla kawiarniana logistyka nie jest problemem, bo to jest jedno zamówienie, jedno duże zamówienie i bez problemu. Jeśli chodzi o B2C za granicę, jest to troszeczkę większe przedsięwzięcie, no bo tu wiadomo, strona internetowa, jakby stały kontakt z przewoźnikami, tak żeby te ceny też nie zabijały, bo wiadomo, no są troszeczkę wyższe, ale powoli gdzieś tam o tym myślę. No jest to niestety zależne też od tego, ile ja osobiście mam czasu, a póki co działając w pojedynkę, nie mam aż takich możliwości rozszerzenia tego wszystkiego na tyle sprawnie, na ile bym chciał, ale zobaczymy. Także jeżeli ktoś się wybiera na festiwal do Bratysławy, to serdecznie zapraszam. Podsumowując, będę w piątek od 15 do 18, jeżeli dobrze pamiętam, na Brubarze. Później w sobotę od 9 do 15 będę na Brubarze. No i niedziela mi pozostaje już na sędziowanie zawodów. Także wszystkie trzy dni pewnie dziś mnie możecie zobaczyć kręcącego się. Także zapraszam do zbijania piątek.
W tym ostatnim fragmencie wypowiedzi Kamila chyba słyszeliśmy pralkę, no chyba, że był to piec, trudno powiedzieć. A teraz ostatnia rozmowa. Jarek Ziółkowski, spotkaliśmy się rano w kawiarni. Trochę w tle słychać muzykę, która grała z głośników, ale myślę, że mimo to wysłuchacie tej rozmowy do końca, bo ogólnie rozmawiamy sobie o festiwalach, o tym, co u braci Ziółkowskich i pijemy kawę z Kafara. Posłuchajcie.
Dzień dobry, kawa z bratem, cześć.
Cześć.
Brat Jarek Ziółkowski i tutaj jesteśmy w takiej popularnej kawiarni.
Kafar.
Poprosiliśmy panią na barze, żeby nam zaparzyła.
Indonezja anaerobowa na flaciku.
My trochę rozmawialiśmy trochę o tych kawach, że są bardzo popularne na festiwalach, mówiłeś. Jak coś takiego przywozi się ze sobą, to co?
To wtedy wszyscy chętnie to piją. I no może nie wszyscy. Połowa się krzywi, połowa jest entuzjastyczna, ale to jest taka kawa, która na festiwalu dobrze się wybija ponad to, że spróbowałeś już na przykład 30 próbek. Ktoś ci dał 30 różnych kaw na różnych stoiskach i kolejna delikatna Gwatemala z obróbki mytej. Już najkrócej mówiąc. Nie zauważysz jej. Jesteś zbyt zmęczony, sensoryka jest już wyczerpana i nagle uderza ci coś takiego w język. I wydaje mi się, że to jest coś, co działa, ale też jakby nie myślę, że nie tylko festiwale, bo te Indonezje anaerobowe są przynajmniej te, które trafiają do mojej palarni. Myślę, że tutaj próbujemy to podobnie.
No, mleko trochę tam może zaburzać, bo tak. Być może w kamerach, niektórzy widzą w kamerze, że my mamy białe.
Tak, to już się przyznaliśmy zresztą też, ale one są naprawdę wysokiej jakości te kawy, w sensie, że to nie jest, to jest oczywiście jakby, rozumiem, że są ludzie, którzy traktują to jako coś może gorszego, albo nie wiem, że ten smak jest dla nich już zbyt pochodzi z procesu, a za mało z ziarna. Zresztą to jest chyba ta rozkmina. No ale jakby z drugiej strony jakby są też odbiorcy na to jakby i w tym i może być większy ferment i bardziej po prostu kwas, a może być tak, że tam się oprócz tego coś dzieje. Ja na przykład będę miał za parę dni nową taką Indonezję.
Co u was właśnie, co będziecie mieli niedługo takiego, co też może zaskoczyć tych, którzy zaglądają do was?
No wiesz co, no rzeczywiście mamy teraz, szykuje nam się kilka premier, wyjątkowo chyba tak się dzieje, że mamy aż tyle kaw nowych i to będzie rzeczywiście jedna Indonezja z obróbki anaerobowej Frinsa Collective. To jest takie miejsce, taka stacja myjąca, takie gospodarstwo, z którego bierzemy już kawę trzeci rok i to są zawsze świetne rzeczy. Na drugą nogę będziemy mieli pierwszy raz Mianmę. Nigdy jeszcze nie mieliśmy kawy z tego originu. Kawa będzie myta i to jest w ogóle coś zjawiskowego. to jest coś zjawiskowego, bo ja nie wiedziałem, że kawa z Azji Południowo-Wschodniej może smakować jak jakaś super afrykańska wschodnia Afryka. W sensie. Więc to jest to. Kolumbia Pink Bourbon z farmy Buenos Aires. Pink Bourbon jest taką odmianą, która ma swoich wielu entuzjastów. Ja też do nich należę. Ta kawa będzie z obróbki mytej też, czyli taka bardzo klasyczna, elegancka, ale bardzo bogata i złożona. Więc Indonezja, Myanmar, Kolumbia i pewnie coś jeszcze znowu.
Ojej, to są takie kawy, których nie wiem, dużo kupujecie?
Wiesz co, to jest tak, że do tej pory mieliśmy taką politykę co do naszych kaw pod przelewy, że bierzemy jeden worek, zależy nam na tym, żeby możliwie szybko zrotować, kupować nowy worek, ale w tym momencie doszliśmy do jakiegoś takiego punktu, że tych kaw się sprzedaje na tyle dużo, że zaczynamy się męczyć z tym jednym workiem. Znaczy cały proces przygotowania kawy do sprzedaży, profilowanie, projektowanie etykiet, druk etykiet, stworzenie produktu. To zajmuje trochę czasu i trochę wysiłku, a potem ta kawa znika od pstryknięcia czasami. Znaczy oczywiście wszystko w proporcjach, ale zaczęliśmy nie część kaw teraz już zamawiać na dwa, niektóre kawy nawet na trzy worki. Z taką myślą, że i tak nam rotują, nie zalegają w palarni, bo to był właściwie nasz główna motywacja, może dwie główne motywacje. Znaczy, po pierwsze, chcieliśmy, żeby ludzie, którzy kupują nas kawę, mieli cały czas możliwość spróbowania nowych tytułów, a z drugiej strony nie chcieliśmy mieć sytuacji, że jakaś kawa zalega nam w palarni przez kilka miesięcy, bo cały proces, w momencie dostajemy próbkę, która już jakby kawy, która jest na miejscu w Europie, próbujemy ją, ona jest w porządku, dobra, bardzo smaczna, trafia do nas do palarni pewnie w ciągu miesiąca, no i potem jakby kolejne miesiące powodują, że jakby ona jest jeszcze dalej od momentu zbioru i z nią, jakby wiadomo, że mogą się z nią wydarzyć różne rzeczy, to nam bardzo, ze względu na klientów, ze względu na nas, ze względu na to, że nie chcemy potem nagle zostać z połową worka, którego już nie będziemy chcieli sprzedawać, bo już nie spełnia naszego kryterium.
To może wkrótce znowu spotkamy się tutaj, poprosimy tą panią, która wtedy już nas pewnie rozpozna, że to ci tacy dziwni panowie, którzy około 7 w weekend przychodzą z własną paczką kawy i proszą, aby zaparzyła.
A wiesz, ja znam ludzi, którzy przeżą za jednego człowieka, który w tej samej sytuacji by przyszedł i wszedł za bar i sam ją zaparzył. To jest Adrian Chorembała z Parzymy Przelewamy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który właśnie w ten sposób funkcjonuje w Katowicach, że przychodzi do kawiarni i sam parzy kawę, które przyniósł.
No i co, Parzymy Przelewamy, bo trochę o tym, tak? Już chyba za dwa tygodnie, jeśli liczyć od teraz, będziecie.
Będziemy. To jest super impreza. Mam wrażenie, że tak jak rozmawiam z różnymi palarniami, że ludzie ją po prostu naprawdę polubili, może pokochali, no nie wiem, pewnie niektórzy tak. Jakby dwa razy w roku przyjechać do Katowic, to mogłoby się wydawać, że to jest za często, skoro, nie wiem, w Gdańsku nie było festiwalu od 2 lat, czy w Trójmieście w ogóle. Ale to jest impreza, Parzymy Przelewamy, to jest impreza, która konsekwentnie się rozwija, już przyciąga coraz nowych ludzi, buduje też swoją publiczność, tworzy dużo wydarzeń wokół, więc dla nas to jest ekscytujące, że możemy w tym...
Też się wybieram, także może będzie tam okazja spotkać się, ale jeszcze a propos tych produkcji, to masz już gotową tą nalepkę, o której ostatnio rozmawiałeś, że kawa palona...
Tak.
Może nie wszyscy, wiesz, śledzą te zawody, które są...
A ja wiem, tylko...
Polska.
No, tak.
To trzeba może tak dla wyjaśnienia. Trzecie miejsce.
Ostatnie Mistrzostwa Polski Roasting zajęły trzecie miejsce i ktoś mi powiedział, że powinienem zrobić taką nalepkę na paczkę, która by gdzieś informowała o tym.
Ale my dzisiaj na tą kawę umówiliśmy się, żeby porozmawiać o podróży na Słowację.
Jedziemy do Bratysławy w ten weekend 20-21 maja. Tam się odbywa festiwal Two Coffee Champs. Jeszcze nigdy nie byliśmy... Nie byliśmy nigdy w Bratysławie na festiwalu, nie byliśmy nigdy na festiwalu poza Polską, więc jedziemy dość podekscytowani tym, co tam zobaczymy.
Tam taka bardzo ciekawa oferta, bo jako palarnia mogliście być przez 3 dni na swoim stoisku, mogliście być na jeden dzień, ale my wcześniej rozmawialiśmy, finalnie będzie cupping i co jeszcze?
I brubar. Rzeczywiście jest tak, że tak jak w Polsce na festiwalach mamy zawsze po prostu z reguły 2 lub 3 dni pełne stoisko, tak tam dostaliśmy propozycję, że możemy wybrać spośród tych różnych opcji. Zasadniczo chcieliśmy pojechać jakby ze stoiskiem na jeden dzień, ale jakoś trochę przyspaliśmy i kiedy już się zdecydowaliśmy, to usłyszeliśmy, to właściwie już trochę nie możemy wam zaproponować stoiska na jeden dzień. Wtedy stwierdziliśmy, że w sumie to nie najgorzej, to pojedziemy, zrobimy rzeczywiście ten brubar, czyli przez 3 godziny będziemy stali jakby na festiwalowym brubarze, parząc kawę dla gości festiwalowych. No i wzięliśmy jeden cupping tego samego dnia z taką myślą, że to w sumie jest dość różnorodna forma uczestnictwa festiwalu i też nie taka wyczerpująca, jak potrafi być formuła stoiska, gdzie człowiek przez cały dzień najpierw musi je przygotować, musi zaparzać przez cały dzień, potem jeszcze je złożyć. To jest duży wydatek energetyczny, a tutaj mam taką nadzieję, że będzie okazja, żeby trochę poznać gości festiwalu w dwóch różnych kontekstach, pokazać sporo naszych kaw, ale też jakby przejść się po festiwalu i popatrzeć na to, jak wygląda branża na Słowacji, bo to też nas w sumie dość interesuje. To jest na tyle, na ile się przyjrzeliśmy sprawie, to jest dobrze rozwinięty rynek i po prostu nas ciekawi.
No to już co, sama formuła takich rotujących, można powiedzieć, wystawców jest też ciekawa dla odwiedzających, nie? Bo to skłania do tego, że przyjść każdego dnia na festiwal, kiedy masz już karnet jako... Także też to, myślę, jest takie trochę inne w stosunku do tego, co tak. U nas i fajny pomysł. No i właśnie, trochę o tym rynku słowackim i czeskim. No domyślam się, że chętnie zaistnielibyście tam, czy tam już jesteście? Czy bywają takie zamówienia z Czech, Słowacji?
To jest tak, że mamy jakiś paru klientów. Parę razy nam się zdarzało sprzedawać jakieś takie pojedyncze strzały. Jest może 2 firmy, z którymi współpracowaliśmy jakoś bardziej regularnie. A więc nie mogę powiedzieć, żebyśmy tam byli obecni w jakimś takim większym sensie. Natomiast rzeczywiście chcielibyśmy tam być obecni bardziej i w ogóle chcielibyśmy być pewnie obecni poza Polską. Natomiast wiesz, na razie to jest taka pierwsza próba. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, z tego wyjazdu. Zobaczymy, czy łamaniec językowy pod tytułem Ziolkowski Brothers, czy to w ogóle działa.
Wiesz, to łatwo się kojarzy z Blues Brothers, więc myślę, że będą pamiętać.
Tak, ja przyznam szczerze, że poświęcam, jak stoję przy piecu i palę jakieś prostsze kawy, to poświęcam dużo uwagi temu. W sensie zabawiam się myśleniem o tej nazwie i o tym, co właściwie moglibyśmy, bo mieliśmy jakieś inne typy, zanim pojawili się bracia Ziółkowscy, to były jakieś inne pomysły na to, co można było zrobić. Ostatnio zacząłem sprawdzać w translatorze Google'a, jak brzmi słowo bracia wymówione w różnych językach, bo jakoś tak zacząłem kombinować, że może to powinno być po prostu, powinniśmy zostać przy tej nazwie tylko przeprojektować logotyp, że wielkie bracia, małe Ziółkowscy, że na rynku polskim zostaniemy braćmi Ziółkowskimi, a na rynku zagranicznym będziemy po prostu bracia. W sensie, że słowo bracia już jest łatwiejsze do zgryzienia w innych językach niż słowo Ziółkowski czy Ziółkowscy. Ale zostawiając to na boku, bo to są nasz problem wewnętrzny, z którym jakoś będziemy musieli się uporać, jeśli będziemy w ogóle eksplorować ten kierunek. No, ale rzeczywiście jest tak, że szczególnie w kontekście kaw specialty, w kontekście kaw przelewowych, no to powiększanie, myślę, że to jest w ogóle fajne powiększanie sprzedaży w tym segmencie z tych powodów, o których też mówiliśmy na początku, że możesz rotować, możesz kupować już więcej worków danej kawy, jakby już pomijając to, że fajnie jest w ogóle zwiększać sprzedaż, ale jakby, że ta rotacja powoduje też, że masz więcej ciekawego, więc szukanie klientów też na ten produkt jest dla nas jest fajne, ale też dlatego, że my z jakichś powodów po prostu nam się dobrze udaje sprzedawać kawy specialty i to nam się rozwija w Polsce. Tak jak już nieraz jak ci wspominałem, nasz rynek lokalny, jakby z samej palarni konkretnie patrząc, to jest właściwie, wiesz, no jakby powiat 15 tysięcy ludzi, więc właściwie nie mamy tego rynku lokalnego i tak jak sporo palarni w Polsce funkcjonujących, nie wiem, w Warszawie, we Wrocławiu, Bydgoszczy, Krakowie, to są miasta, gdzie tych odbiorców jest...
I trochę sprzedają lokalnie, nie? Tak, jakby... jest blisko i znasz kogoś. Mhm.
Tak, jakby ktoś nam kiedyś, jak zastartowaliśmy, to ktoś nam powiedział, że rynek lokalny powinien spowodować, że wychodzisz na zero. W sensie, że, jakby, że opłacasz sobie wszystko.
Przecież my rozmawialiśmy nawet w podcaście z niektórymi i to tak wskazywało. No myślę o naparze na przykład z Torunia, nie? Że tam padły takie właśnie... Ej, to sobie tak wyobrażam, że tak. Z miasto ludzie się znają, wiesz, też każdy już w tym mieście funkcjonuje przez dłuższy czas i, tak. I to tak pączkuje. Tak, to u was... Trudniej.
U nas trudniej, rzeczywiście. I my od początku, może nie od samego początku, bo na początku właśnie inaczej trochę podchodziliśmy przez te pierwsze dwa lata, ale od 2020 zrozumieliśmy, że po prostu musimy pójść szeroko na całą Polskę. To nam się jakoś tam udało. I wydaje mi się, że wiesz, pójście szeroko, nie wiem jak szeroko, no już bez przesady, ale wyjście poza Polskę jest trochę naturalnym rozwinięciem tego. To się oczywiście może nie udać, ktoś za pół roku, jeśli przypadkiem trafi na ten podcast, czy za dwa lata i zobaczy, że jednak tego nie robię, no to może się zaśmieć, no ale jakby to jest jakaś próba, no jakby eksplorujemy różne kierunki w palarni. Ten kierunek jest po prostu też najbardziej zgodny z naszymi zainteresowaniami, wiesz, myślę, że wszystkie palarnie mają tak, że lubią palić espresso, ale bardzo lubią palić przelewy. W sensie to jest oczywiście trudniejsze, bardziej stresujące, jak się coś zepsuje, to tak błędy więcej kosztują, ale jednocześnie jakby te kawy, jakby ich wybieranie, szukanie, jakby to daje ci największą ekscytację w tym zawodzie, mam wrażenie. No więc co wyjdzie z tej Bratysławy, to oczywiście nie wiem. Jestem ciekawy i z przyjemnością kiedyś się podzielę tymi wrażeniami już po.
No, czasami rozmawiamy o tym rynku, bo no, nie mamy zbyt wiele informacji, ale trochę takich sygnałów, że to jest dość duży rynek. Czyli Słowacja, Czechy, że tam sporo palarni.
Tak.
Ja kiedy publikowałem stronę na podcaście o tym festiwalu Coffee Champs, to tam zlinkowałem bardzo dużo po prostu takich firm i część naprawdę nie znałem. Takie ciekawe strony, nie miałem czasu, żeby sobie każdą przejrzeć. Ale wydawało mi się, że ich jest naprawdę, naprawdę dużo i co? No może się okazać, że ten rynek jest większy.
Tak, to jest ciekawe, tylko pytanie, w którą stronę to działa? Czy, no bo rzeczywiście ja też mam wrażenie, jak śledzę, no oczywiście śledzę głównie za pomocą Instagrama, co tam tak. Się dzieje, no ale jakby widzę, że jest tam rzeczywiście te palarnie, patrząc potem, jaki sprzęt mają, w sensie, że na przykład takie piece tam są wstawione, co jakby, oczywiście to jest wszystko zawodne, bo ktoś może kupić bardzo drogi piec, a nie sprzedawać kawy. No ale powiedzmy, że jeżeli istnieje już parę lat, no to coś tam możesz sobie wnioskować. No więc mam takie wrażenie, że to rzeczywiście, że w porównaniu, nie wiem, z Polską, to że to nie jest, że trzeba to przeskalować do 5-milionowej tak. Słowacji, tylko że tam rzeczywiście jest tego porównywalnie z naszym krajem. Co oczywiście może działać z jednej strony w tę stronę, że to jest duży rynek, gdzie jest przestrzeń na to, żeby pojawił się ktoś z zewnątrz, a może z kolei znaczyć, że są przywiązani też do swoich palarni, do swojego rynku. I to też, tego też się chętnie dowiem. No bo w Polsce na pewno jest tak, że bardzo dużo no jest takie zainteresowanie tym, co na zewnątrz. W sensie, że są firmy spoza Polski, palarnie, które pozyskują klientów w Polsce i są takimi markami rozpoznawalnymi. I z Czech, i z Holandii, no oczywiście z Berlina, to wiadomo. Jeżeli tak samo to działa tam, no to tak jakby to jest jakaś przestrzeń, w którą można próbować się wśliznąć.
Znaczy ja widzę trochę takie inicjatywy, bo jest Mariu, który pewnie też do was pisał w temacie waszej obecności w Bratysławie tak. I też do mnie, gdzie dzięki temu tutaj trochę więcej mówimy o tym wydarzeniu. To myślę, że z jednym z takich celów różnych jego działań jest trochę rotowanie pomiędzy tymi palarniami, czyli też ten rynek polski jest dla niego bardzo ciekawy, ale być może w drugą stronę, że byłaby okazja, żeby pokazać marki słowackie lub czeskie w Polsce jeszcze bardziej. No, niektóre znane są już, nie? Tak. Ale gdzieś jeszcze w tym widzę takie miejsce, że oni tam dość aktywnie działają i może to byłaby okazja, żeby przy jakichś współpracach opowiedzieć, jak wygląda w Polsce, a posłuchać takich już sprawdzonych źródeł, jak to jest u nich, bo to jest ciekawe.
Wiesz, to w ogóle jest moim zdaniem na różnych poziomach intrygujące. W sensie, że z jednej strony zawsze myślałem sobie, że bycie twórcą takiego festiwalu, w sensie osobą, która jakby programuje go trochę tak jak ktoś, kto zarządza festiwalem muzycznym. Jakby, że to są w pewnym sensie artyści, których chcesz ściągnąć i też chcesz ściągnąć kogoś nowego, żeby zaskoczyć właśnie publiczność festiwalową, albo żeby też, żeby nie było tak, że zawsze są ci sami.
Tak.
Co zresztą czasem słyszymy od gości festiwalowych, że wszystkie te same palarnie, co były rok temu. No co wiesz, jakby też jest z jednej strony w Polsce dużo palarni, a z drugiej strony jakoś tam jest ograniczona grupa palarni, które ostatecznie jeżdżą po festiwalach. Więc rzeczywiście może jest tak, że sięganie po tych z bliskiej zagranicy, bo to też, chociaż na plaży my przelewamy, jest palarnia Bunny Beans ze Słowenii. To jest chyba 1000 kilometrów podróży samochodowej, więc i chyba będzie znowu, więc... Ale wracając do tego, no więc rzeczywiście jakby z jednej strony ekscytujące po prostu to, żeby próbować tworzyć wydarzenie, które... A z drugiej strony to jest oczywiście pytanie też o przyzwyczajenia jako osób, które piją kawę. No ja oczywiście rzadko kupuję kawę, ale kiedy sobie myślę jakby o osobach, które od nas kupują kawę, no to jakby są tacy, którzy po prostu przywiązują się do smaku i trwają. To głównie działa oczywiście w espresso, chociaż w przelewach też, bo mamy tą serię Szybki Przelew, gdzie jest stosunkowo powtarzalny smak zawsze. I są osoby, które właśnie tego potrzebują, no ale są osoby, które cały czas też z jednej strony chcą nowych smaków, a z drugiej strony też trochę, wiesz, całego doświadczenia. No, kawa to jest, mam wrażenie, kawa specialty to jest doświadczenie szersze niż tylko smak, no bo dostajesz tą paczkę, na przykład to wyjmujesz ten bardzo ładnie zaprojektowany kartonik, oglądasz to sobie i jeszcze nie miałeś tego w rękach. No ale potem już jakby zamawiasz drugi, trzeci raz, to już nie ma tego efektu. A i sądzę, że dla części osób właśnie pijących kawy specialty to jest też motywacja, że chcesz zobaczyć coś nowego. To też jest tak, że każda palarnia jakąś historię o sobie opowiada i kupując tę kawę też trochę poznajesz tę historię. To jest w sumie interesujące. W tej branży są ludzie, którzy są ludzie z tak różnych kontekstów, że zawsze to też jest, mam wrażenie, może ja sobie tak to wyobrażam, przynajmniej mam nadzieję, że tak jest. Ale myślę, że tak jest, że to jest w sumie też ekscytujące, że kawa w końcu, jakby to doświadczenie, które masz zaparzając, pijąc, jakby obejmuje dużo innych jeszcze, nie tylko zmysłu smaku i zapachu.
Mhm. No wiesz, to nawet dla takich biznesów jak wasze, to trochę za tym też stoi no takich, wiesz, obowiązków ciągłego szukania czegoś nowego, mierzenia się z tym, że ci, którzy trafiają do was pierwszy raz, to trafiają na chwilę, nie? Może później wrócą, że to są tacy klienci, którzy szukają dość szeroko i nie ma takiej lojalności, to wielu mówi, no ale to myślę, że w innych branżach, które też dotyczą takich produktów jakościowych, spożywczych, to wygląda podobnie.
Tak, no to co ja na to mogę powiedzieć, to że wydaje mi się, że ten początkowy moment kontaktu z osobą, która kupuje od nas kawę, jakby na początku pewnie też wyjaśnia dużo, bo jednak przelewy przelewami, ale jakby pali się je różnie. Powiedzmy, pali się je trochę jaśniej, trochę ciemniej. I to jest jakiś taki pierwszy punkt odcięcia, że dla niektórych po prostu wyjaśnia się od razu, że ci palą trochę za jasno, jak dla mnie.
A to czasami jak komuś znajomemu dajesz kawę, nie? Który no zazwyczaj wiesz, że kupował jakąś marketową, ale w rozmowie wynika, że że szuka smaku i wiesz, rozmawiacie, to próbując go zainteresować, mówisz, wiesz co, to też jest oczywiście espresso, ale zauważysz, że ona będzie na przykład jaśniej palona. Kiedyś, żeby trochę tak ostrzec, nie? Żeby
wiesz, powiedzieć,
to, że wiesz, to będzie coś innego, nie?
Ostatnio mi się zdarzyło.
Patrzysz, co dalej.
Nie? Ostatnio mi się zdarzyło, że ja akurat nie zajmuję się zamówieniami, ale przypadkowo Władek, mój brat, wspólnik, był na urlopie i zobaczyłem zamówienie mojego kolegi, o którego gustach już je poznałem, wiem, jaki jest jego gust. I zobaczyłem, że zamówił dwa największe kwasiory, które mógł zamówić. W sensie dla mnie oczywiście fajne, owocowe, kwasowe espresso, jasno wypalone, do tego specialty, wiesz, takie wysokie, już ten bardzo, bardzo fajne kawy. Jedna z Kenii, druga z Gwatemali. Jeszcze z Gwatemali, jak cię mogę, ale z Kenii.
I pod espresso palicie Kenię, tak?
Tak. Znaczy, nie to, że stale mam ją w ofercie, ale akurat jakby miewamy takie krótkie serie naprawdę takich perełek. Zmyślam o tym, ale one się nie sprzedają jakoś dziko. To nie chodzi o to, że po prostu dla przyjemności i dlatego, że są ludzie, dla których to jest po prostu frajda, że jest Kenia pod espresso. Tylko ja pomyślałem sobie o tym ekspresie, który mam w domu. Ja znam tę markę, to jest bardzo popularna marka, to jest bardzo solidna marka, jeśli chodzi o wykonanie ekspresów, one się nie psują. Ona też jeszcze zaparza espresso z reguły od kliknięcia do zakończenia procesu mija 16 sekund. Więc ja sobie wyobraziłem tą Kenię przelatującą przez ten ekspres i lądującą w jego filiżance i zadzwoniłem do niego. I powiedziałem, ja wiem, że ty już zapłaciłeś, ale wydaje mi się, że dla ciebie będzie lepiej spróbować czegoś innego. A akurat miałem też fajne specialty pod espresso ciemno palone, bo akurat lubię mieć w ofercie rzeczywiście bardzo różne rzeczy, jakby żeby właśnie można było zagospodarować różne potrzeby, różne sprzęty. To też nie jest tak, że człowiek w domu będzie przy tym ekspresie ciśnieniowym. Na tym zresztą polega, mam wrażenie, jakby, że teoretycznie można kręcić przy tym ekspresie, coś tam go programować, te ekspresy coraz więcej mogą, można im dać dłuższą preinfuzję, można im wydłużyć czas zaparzenia, zwiększyć czy grubość mielenia. Większość ludzi tego nie robi, jakby nie bawi się ekspresem, tylko raczej dopasowuje kawę do tego, co ma w ekspresie i jak znajdzie ten cykl. Na tym polega, mam wrażenie, też trochę to, co ludzie mówią o tym, że znaleźli swój smak albo że szukają. No i rzeczywiście jakby stwierdziłem, że w tym wypadku lepiej jest zainterweniować. Tak samo właśnie w ofercie lubię mieć właśnie ten przekrój, że jest ta bardzo jasno palona Kenia, bo wiem, że... Znaczy teraz akurat nie ma niestety, no ale chciałbym, żeby częściej była. No ale też na przykład ciemno palone jakieś Indie, co z kolei by się... Wiem, że dla części osób, które są bardzo radykalnie specialty, by powiedziały, że to jest za ciemno palone. No ale nasze założenie jest takie, że chcemy wszystkich ściągać do tej lepszej kawy. Jakby nie wykona się kroku w stronę kawy, wiesz, jakby specialty przez jasno paloną Kenię. Natomiast wykona się ten krok, na przykład pijąc espresso z ciemno palonych Indii albo Indonezji, albo czegoś takiego. Jakby, oczywiście można się spierać o to, czy ta kawa nie swoją pełnię swojego smaku lepiej wyraziła w innym kolorze wypału. No ale tak by to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby szwagra, wujka, którzy całe życie pili ciemno paloną mieszankę z przewagą robusty, żeby pogadać im coś, co będzie tolerowalne w ich jakby zakresie możliwości, czy też takiego, wiesz, poczuciu sensorycznego bezpieczeństwa. A potem kolejny krok.
To z tego, co mówisz, wiesz, to zmierza do tego, że ja wiesz, jakby doceniam te duże marki, o których parę minut wcześniej wspomnieliśmy, że wiesz, idziesz na taki festiwal i tam co niektórzy mogą być rozczarowani, że ciągle ci sami, ciągle ci znani, ale w praktyce to jest tak, że to są ci, którzy wykonują bardzo dużo takie roboty marketingowe i przyciągają te osoby, które gdzieś dopiero często w drugim kroku szukają innych jeszcze palarni. Nie? I na przykład na takich festiwalach, targach to trochę widać, że te duże palarnie to duże znowu mi się kojarzy te, które mają duży marketing, nie?
Tak.
To wokół nich jest często skupienie bardzo dużo ludzi, nie? I to wiesz, że to są często osoby, które zaczynają ze speciality, nie? Ale no, z punktu widzenia znowu całego rynku, to oni są często takim magnesem dla nowych ludzi, którzy gdzieś tam krok dalej, nie? I to jest takie po prostu jest.
Tak, no mnie się wydaje, że to... Ja bym tego nie odbierał w ten sposób, że... że są te duże palarnie, które jakby konsumują wszystko, tylko właśnie tak. Jakby wydaje mi się, że jakby pieniądze, które oni wlewają w marketing, oczywiście jakby potem miejmy nadzieję, że procentują
w zamówieniach
dla nich, ale też jakby skutkują tym, że skądś się ci nowi klienci pojawiają, więc jeżeli to działa w ten sposób, to tylko się cieszyć. Zresztą o tym rozmawialiśmy chyba też nie jeden raz, że mam wrażenie, że branża specialty przynajmniej do jakiegoś stopnia to nie jest tak, że musimy sobie nawzajem podbierać klientów, tylko że jakby rzeczywiście jakby ten rynek rośnie i jeżeli my możemy go wspólnie pchać do przodu, to jakby z korzyścią dla wszystkich. To znaczy to najgorsze, to co może mogłoby dla nas wszystkich być, to, że ktoś by sprzedawał na przykład dużo, ale źle wypalonej kawy. W sensie, że na przykład zrażałby, ktoś by się decydował, no dobra, to spróbuję tą lokalną palarnię, nacinałby się na coś, na produkt, który by go zraził, no i stwierdziłby, no nie, to jednak trzeba brać te pewne włoskie marki. No to jest, to jest problem. A jeżeli jest tak, no to zresztą też na początku naszego biznesu, jakoś z Audunem rozmawiałem. Ja bym powiedział, że on wtedy trochę doradzał i coś tam doradzał, że podpowiadał różne tam parę rzeczy. Jeszcze zanim wystartowaliśmy. Zresztą to w ogóle było dla nas fantastyczne. W sensie, wiesz, napisaliśmy do niego maila, on zaprosił do siebie do palarni i powiedział, opowiem wam wszystko chętnie, za co mu jestem dozgonnie wdzięczny. Chociaż nie wiem, czy wykorzystaliśmy wszystko, co nam wtedy powiedział. Ale Audun wtedy mi powiedział, że to nie jest tak, że my jesteśmy na niego jakąś gigantyczną konkurencją. Raczej pracujemy na powiększenie rynku, z którego potem wszyscy, a tłumacząc to najbardziej ludzki język, no po prostu każda kolejna palarnia, która zagospodarowuje jakąś przestrzeń, segment, jakiś, wiesz, kawałek świata, którym jeszcze kawa specialty nie zafunkcjonowała, powoduje, że ostatecznie tych ludzi pijących dobrą kawę będzie więcej, więc...
Wszystkim odpowiada.
Tak.
Więcej będzie też zaglądało pewnie na podcast. No zobacz, co się dzieje. My jesteśmy w centrum dużego miasta. Pijemy kawę z lokalnej palarni na Śląsku, także tak to działa. To co, będziemy kończyć, bo my sobie kanapeczkę zamówiliśmy. Ona czeka, ty widzę, już udało się kilka kęsów. Ja jeszcze nie wystartowałem. To co, wielkie dzięki. Wy pakujecie się niedługo do Bratysławy.
Zapraszamy do Bratysławy, zapraszamy 19-21 maja tu Coffee Chums. Przy okazji zapraszamy na parze, my przelewamy, no i też do innych miejsc będzie się działo.
I braciaziółkowscy.pl, jeszcze PL i jeszcze bracia, a i jeszcze później bracia. Tam warto googlać i no podamy znać. Ziółkowscy Brothers.
Ziółkowski, ktoś mi powiedział, że musi być Ziółkowski.
Okej. No dobra, to trzymamy kciuki.
Dziękujemy.
Dziękuję. Przypominam podcast o kawie.pl. Więcej informacji. Zachęcałem również, abyście zapisali się do newslettera. Słyszymy się w kolejnym odcinku już za tydzień.
Partnerem odcinka podcastu jest kawa.pl. Sklep z ekspresami, akcesoriami i świeżo paloną kawą. Sprawdź na kawa.pl. Po co szukać?